Prawda. Poranny magazyn Antyradia.
Magda Mleczko, zapraszam. Dokument o polskiej mistrzyni Art Deco Tamarze Łempickiej prawdopodobnie jako jedyne kino w Polsce pokaże katowickie Rialto. Ze mną jest zastępca kierownika kina Krzysztof Ociepa. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry.
Jak wam się to udało zrobić, powiedz mi, że on będzie u was?
Znaczy, żeby wyjaśnić do końca. Oczywiście film będzie najpierw pokazywany na krakowskim festiwalu filmowym. No i nawiązaliśmy kontakt z producentem filmu i wyraził on zgodę na pokazy w Katowicach. Zresztą byli bardzo chętni, bardzo zaangażowani w to, żeby te pokazy się odbyły. A wiadomo, jakim powodzeniem
cieszyła się wystawa,
prawda? Mm-hmm. Dwa lata temu, gdzie trzeba było stać po kilka godzin, żeby dostać się do Muzeum Narodowego w Krakowie i żeby w tym tłoku dopchać się do obrazów Tamary Łempickiej, więc wydaje nam się, że tutaj publiczność powinna się znaleźć na ten film, na film opowiadający o życiu i twórczości Tamary Łempickiej.
Będzie 5 aż 6 seansów. Pierwszy 7, o ile dobrze sprawdziłam, tak, na waszej stronie, czerwca. Jak myślisz, skąd ten głód Tamary Łempickiej w nas?
Dużo by opowiadać o samej Tamarze Łempickiej. Jeżeli tak podzielimy twórców z grubsza na tych, którzy mają biografię i tych, którzy jej nie mają. Znaczy, oczywiście każdy z nas jakąś biografię ma, jakiś życiorys, ale weźmy sobie takiego Ennio Morricone, który tworzył genialną muzykę, a prowadził doprawdy nudny, mieszczański żywot. No to tacy twórcy jak Pablo Picasso, Vincent van Gogh czy Tamara Łempicka są jakby na biegunie tutaj, zupełnie drugim.
Ale u niej się sporo działo.
Tak, u niej się, o tych twórców się bardzo dużo działo i tutaj biografia splata się z twórczością. W ten sposób, że ciężko rozdzielić jedno od drugiego i właściwie nie ma to wielkiego sensu. Więc tutaj niewątpliwie ta biografia bardzo ciekawa osobowość, niezwykła. Ja się nie podejmuję oceniania jej w kategoriach dobra, zła, bo to nie o to zupełnie chodzi. Wiemy, że była fatalną matką na przykład, prawda? Ale to u artystów nie jest coś specjalnego. Natomiast była to osoba, która niewątpliwie posiadła to, co dzisiaj jest właściwie takim niezbędnikiem wszystkich artystów, wszystkich twórców, taki element autokreacji, taki sposób na wymyślenie siebie i autopromocji. Te dwie rzeczy się jakby splatają. Tamara Łempicka jako artystka i jako osobowość, jako bywalczyni salonów, rautów, jako część tej elity społecznej, elity kulturalnej. To jest osoba, która, no, to jest też ciekawe, że ona, ją historia właśnie rzucała w różne miejsca świata, bo to było, najpierw to była Moskwa, bo właściwie tam się urodziła. To jest też jakby inna sprawa, że ten element autokreacji sprawiał, że do pewnych rzeczy biografowie musieli docierać, żeby się w ogóle zorientować, prawda? Kiedy się dokładnie urodziła, gdzie się urodziła, ponieważ tutaj ona sama zacierała te ślady. No więc najpierw to była
coś
Moskwa.
Coś jak Coco Chanel.
Coś w tym stylu, prawda? Mm-hmm. Więc najpierw to była to Moskwa, Warszawa, potem był Paryż, potem Hollywood i właściwie w każdym z tych miejsc Tamara Łempicka się doskonale odnajdywała. Ona nagle znajdowała się w centrum uwagi, malując portrety elity kulturalnej w Paryżu, a potem w Hollywood też właściwie nie miała czasu, nie miała chwili wolnej, ponieważ tak była osobą zajętą i tyle miała zleceń na swoje obrazy. Te obrazy zresztą znajdują się w kolekcjach wielu wybitnych postaci, wybitnych aktorów, Barbary Streisand, Jacka Nicholsona. Jack Nicholson wyraził się w pewien sposób na temat jej obrazy. Ten sposób nie nadaje się do cytowania.
Państwo sobie znajdą
Wygooglają,
w internecie.
Tak.
Co powiedział o jej obrazach. Ale przerwałam ci. Mhm.
No więc to jest niewątpliwie to. Oczywiście mamy tutaj ten czynnik nasz, polski, ponieważ malarstwo polskie raczej się nie przebija do takiego głównego nurtu, do historii sztuki tej pisanej przez duże H, no a tutaj mamy tą postać, o której, no właśnie, Polka z pochodzenia polskiego, ale niewątpliwie z tym silnym rysem polskim, która rzeczywiście się przebiła, dla której ten polski ogon nie był żadnym obciążeniem, to była osoba, która śmiało sobie poczynała w każdym miejscu, w które rzuciła ją historia. Zresztą ona prawda, już sam fakt, że urodziła się w Moskwie, a mówiła wszystkim, że urodziła się w Warszawie, no świadczy o tym, że ten polski rys tutaj jest niezwykle dla niej ważny. Ona podkreślała, że jest Polką.
Mhm. Czy ten film obejmuje całe życie Rosmary Łempickiej, czy jakiś konkretny fragment z jej życia jest tutaj wyciągnięty?
Tak, film pokazuje całą karierę Tamary Łempickiej, więc rozstrzyga te pewne niejasności, nieścisłości które narosły wokół jej biografii, czyli od narodzin, potem międzynarodowa sława, jeszcze ten okres Polski, międzynarodowa sława w Paryżu, potem przenosiny do Stanów Zjednoczonych, do Hollywood, no i do pewnego momentu była bardzo popularna, niezwykle wręcz w Stanach Zjednoczonych, natomiast w pewnym momencie ta sława zaczęła przygasać. No, do tego stopnia, że w 1962 roku Tamara Łempicka odstawiła narzędzia malowania, odstawiła pędzle i po prostu zakończyła swoją karierę malarską. Jeszcze żyła 18 lat do 1980 roku.
Film jest pełnometrażowy, ale to jest film dokumentalny. Nie powiedzieliśmy tytułu. Ten tytuł to jest Prawdziwa historia Tamary Łempickiej. Jest to pierwszy film dokumentalny o tej wybitnej artystce. Aż dziwi, że dopiero teraz powstał taki pierwszy film dokumentalny, że tyle czasu musiał minąć w sumie.
No to prawda. Rzeczywiście ta jej twórczość ostatnio przeżywa niezwykły renesans. Prawda? Mówimy o tym kontekście polskim, ale rzeczywiście jest to twórczyni, której polska twórczyni, żeby wziąć taki wymiar finansowy, prawda? Najdroższy polski obraz, jeżeli można tak to zdefiniować, portret Marjorie Ferry, $82 miliony. To suma, prawda, robi wrażenie. Za malarstwo największych twórców takie kwoty padają na aukcję. Więc niewątpliwie ta jej twórczość w tej chwili przeżywa renesans, o czym też świadczyły te kolejki na wystawę do Muzeum Narodowego.
To ja Państwu jeszcze dodam, znaczy powiem tak, ja tego filmu też jeszcze nie widziałam, więc z przyjemnością się na niego wybiorę. Na stronie Kinoteatru Rialto pod wydarzeniem jest też zwiastun tego filmu o Tamarze właśnie Łempickiej. Tam głos zabierają też historycy, znawcy sztuki i spadkobiercy Tamary Łempickiej. Naprawdę już ten zwiastun sprawi, że będziecie mieli ochotę ten film zobaczyć. Ja powiedziałam pełnometrażowy, czyli co półtorej godziny trwa aż taki ten film?
Tak, 96 minut. Mhm. Ja jeszcze tylko zaznaczę, jeden z seansów będzie poprzedzony, seans 17 czerwca będzie poprzedzony prelekcją nieco dłuższą autorstwa profesor Irmy Koziny, więc myślę, że będzie to taka solidna pigułka wiedzy na temat tej niezwykle ważnej, być może najważniejszej polskiej kobiety malarki.
Kinoteatrze Rialto jeszcze zostajemy, bo skoro Cię, Krzysiu, już tutaj mam, to powiedz mi, co jeszcze w czerwcu poza Tamarą Łempicką u Was będzie, na co możemy słuchacze zaprosić?
Cały czas trwa przegląd filmów Davida Lyncha. David Lynch opuścił nas w styczniu, ale my nie mamy zamiaru o nim zapominać, więc w trzech katowickich kinach, w kinie Światowid, kinie Kosmos, Kinoteatrze Rialto trwa cały czas przegląd filmów tego twórcy. W Rialcie w czerwcu jeszcze będzie można zobaczyć Prostą historię, czyli film, który jest taki bardzo nielinczowski, powiedziałbym, bo wiadomo, że Lynch to postmodernistyczne gry cytatami, to taka autoironia, to czarny humor, to wreszcie takie gubienie znaczenia w filmie, prawda? Że ciężko nam zrekonstruować, co właściwie zobaczyliśmy, chociaż jest to niezwykle, zawsze niezwykle intrygujące. Prosta historia, jak to tu wskazuje, jest prostą historią o człowieku, który wsiada na kosiarkę i jedzie gdzieś daleko w Stanach Zjednoczonych, przemierza Stany Zjednoczone, żeby się pogodzić ze swoim
kosiarką,
ze swoim
bratem.
Tak, jedzie. To jest taki traktorek, który kosi, prawda? Bo to właśnie niektórzy mówią, że jedzie sobie traktorem jakimś, czy jakimś motorkiem. Nie, on jedzie kosiarką właśnie. To jest tutaj bardzo ważne, że wybrał sobie ten środek lokomocji. Człowiek-słoń w Rialcie to film, od którego właściwie się zaczęła wielka kariera Davida Lyncha, opowieść o człowieku ze zdeformowaną twarzą. Pierwsze dzieło Lyncha, na którym zwrócił uwagę na siebie całego filmowego świata. Film czarno-biały z 80 roku. W jednej z głównych ról występuje Anthony Hopkins. W tym filmie znajdziemy już pewne te elementy, które potem się będą pojawiać w twórczości Davida Lyncha. Fascynacja pewną takim udziwnieniem. I na zakończenie 21 czerwca Mulholland Drive, czyli najbardziej hollywoodzki z filmów Davida Lyncha, ale nie pod tym względem, że najbardziej przystępny, tylko film, który rozgrywa się w Los Angeles, rozgrywa się w Hollywood. Mam wrażenie, że te wszystkie właśnie sny, bo przecież Hollywood to fabryka sny, jakoś tutaj się spotkały w tej hollywoodzkiej opowieści, która jest wywiedziona z jakiegoś takiego koszmaru sennego, przypomina trochę kryminał, trochę opowieść właśnie o Hollywood, o kulisach powstawania wielkich filmów. Więc to na zakończenie 21 czerwca w Rialcie. Oczywiście będą seanse w cyklu Wielka Sztuka w Kinoteatrze Rialto. Sięgniemy po klasykę renesansu. Rafael odkryty na nowo 8 czerwca w niedzielę o godzinie 17. Myślę, że mistrza renesansu nie trzeba specjalnie przedstawiać. Natomiast film powstał z okazji 500. rocznicy śmierci Rafaela, który zmarł w 1520 roku i z tej okazji odbyła się w Rzymie największa wystawa jego dzieł. Były także dzieła wypożyczone z Luwru, z galerii Uffizi, z wielu innych miejsc, więc była to okazja, żeby przyjrzeć się twórczości tego mistrza renesansu. Zapraszamy 8 czerwca w niedzielę o godzinie 17. Natomiast w ramach powrotu klasycznych pozycji na ekran kina zapraszamy na Monty Pythona i Święty Graal. 50 lat już minęło od premiery tego filmu, premiery, której w Polsce nie było, bo oczywiście film w 75 roku nie miał szans na to, żeby wejść na polskie ekrany, a to możemy go oglądać w odrestaurowanej wersji na dwóch pokazach 13 i 22 czerwca. Myślę, że fanów Pythonów nie trzeba specjalnie przekonywać do tego, żeby przyszli na ten film, żeby zobaczyli go jeszcze raz. Film kultowy, można powiedzieć, jak wszystko właściwie, co stworzyli Pythoni, więc nadający się do oglądania po wiele razy. Zgodnie z tytułem, tym razem Pythoni wzięli na warsztat mit arturiański. A historię króla Artura i rycerza Okrągłego Stołu, historię poszukiwania świętego Graala, która tutaj jest okazją do stworzenia jakichś absurdalnych, niesamowitych skeczów. Mamy krwiożerczego królika, mamy rycerzy, którzy mówią ni i obezwładniają tym wszystkich. No i mamy taką właśnie solidną pythonowską pigułkę i pokaz ich niezwykle wyrafinowanego i absolutnie odjechanego poczucia humoru. Więc to 13 i 22 czerwca w ramach cyklu Kobiety oblegają kino, czyli cykl skierowany, dedykowany paniom, jak sama nazwa wskazuje. Klasyka, Amelia, czyli film, który myślę, że wszyscy widzieli i mam nadzieję, że wszyscy będą chcieli zobaczyć jeszcze raz. Niesamowita rola Audrey Tautou, która tutaj pojawiła się właśnie pierwszy raz w takiej dużej roli i zawładnęła ekranem.
Kinoteatr Rialto i Krzysztof Ociepa, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do zobaczenia w kinie.
Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
Dom na wodór i słońce. Taki jest dom przyszłości według naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jak sami podkreślają, to rozwiązanie na trudne czasy. Wodór może być źródłem zasilania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia energetycznego. Projekt Dom H2 to pierwszy prototyp obiektu tego typu w Polsce.
Dom zasilany wodorem, czy to jest dom przyszłości?
Domy zasilane wodorem, czy obiekty zasilane wodorem, to jest jeden z trendów, który obecnie rozwijamy w świecie. Magdalena Dudek, profesor uczelni Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego. Kieruję również dwoma laboratoriami w Centrum Energetyki. Jest to związane z transformacją sektora paliw i energii. Druga rzecz, jest to wymóg też dążności do neutralności klimatycznej, do wprowadzenia do gospodarstw domowych ekologicznych źródeł energii, ograniczenie emisji CO2, ograniczenia tak zwanej niskiej emisji, no i tego, co oczekuje od nas rozwiązania w świecie w zakresie w latach 2024-45, no dążymy do praktycznie do zero energetycznych budynków.
Czyli nadrzędnym celem jest ekologia i ochrona środowiska.
Nadrzędnym celem jest oczywiście zapewnienie funkcjonalności normalnej bytowej gospodarstw domowych, obiektów, ale oczywiście wdrażanie rozwiązań niezbędnych do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Oczywiście wiąże się to z ekologią i ochroną środowiska.
Kiedyś wielkim boom były domy zasilane energią słoneczną. Dzisiaj mówi się o energii pobieranej z wodoru. Na czym konkretnie polega ta technologia?
Nadal wykorzystujemy odnawialne źródła energii i instalacje fotowoltaiczne. Mogą to być przydomowe turbiny wiatrowe. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że magazynujemy energię elektryczną w bateriach elektrochemicznych lub innych magazynach. Tutaj próbujemy wykorzystać tak zwane sezonowe magazynowanie energii, a dodatkowo pracujemy w tak zwanym systemie wyspowym, w systemie off-grid, gdzie jesteśmy zarówno i wytwórcą energii elektrycznej, jak i my ją na własne potrzeby, jak i my ją zużywamy. I teraz tak, jeżeli mamy nadwyżki energii elektrycznej, to spróbujemy je zmagazynować. Najlepiej można to najpierw zrobić w bateriach elektrochemicznych, a Jeżeli chcielibyśmy energię przechować na dłuższy okres czasu, no to spróbujemy ją sezonowo przechowywać w wodorze. Do tego celu oczywiście pośrednio wykorzystywany jest proces elektrolizy, gdzie nadwyżki energii elektrycznej są wykorzystywane do zasilania elektrolizerów i do produkcji wodoru.
Czyli to będzie dom bez kabli, bez gniazdek?
Nie. Ten dom funkcjonuje tradycyjnie jak każdy inny dom. Ma oświetlenie, ma wszystkie urządzenia gospodarstwa domowego, ma również ogrzewanie cieplne, może mieć również klimatyzację. Staje ta różnica, że nie jesteśmy że możemy być niepodłączeni do centralnej sieci, ale oczywiście możemy również pracować dwuwariantowo w tak zwanym systemie bez podłączenia, czyli w systemie off-grid albo w systemie on-grid częściowo.
A czym ta energia by się różniła od takiego domu zasilanego stricte właśnie energią słoneczną?
Też wykorzystujemy przede wszystkim energię słoneczną, ale jak wiemy, odnawialne źródła energii pracują niestabilnie. W okresie letnim mamy nadwyżki energii, które nie wykorzystujemy, czyli mogłyby ulec zmarnowaniu, a w okresie zimowym dni są krótsze, nasłonecznienie jest słabsze, mamy zdecydowanie mniej energii i musimy korzystać. To możemy porównać do klasycznego programu, do którego jesteśmy przygotowani, przyzwyczajeni. Program Mój Prąd, kiedy energię elektryczną produkowaliśmy z instalacji fotowoltaicznych, wykorzystywaliśmy na własne potrzeby, nadwyżki oddawaliśmy do sieci. Z kolei w zimie, kiedy tej energii elektrycznej mniej produkowaliśmy, pobieraliśmy z klasycznej sieci prądu przemiennego.
Jak funkcjonuje taki dom właśnie zasilany wodorem? Czy my musimy się na przykład ograniczać, jeśli chodzi o liczbę sprzętów gospodarstwa domowego? Na przykład nie wiem, czy wówczas pralka byłaby luksusem, jak na przykład w niektórych domach na zachodzie, no bo w końcu tam funkcjonują takie kawiarnie połączone z pralnią. U nas no to kompletnie się rzadko spotyka.
Technologia, którą proponuje się, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i wodoru jako magazynu i nośnika energii, polega na tym, że jest to zespół zasilania niemodułowy, to znaczy złożony ze źródeł energii odnawialnej, z magazynu energii, z wykorzystania oczywiście wodoru jako magazyna i nośnika energii. Należy podkreślić, że to są rozwiązania skalowalne, tak jak ówczesne gospodarstwa domowe, to znaczy my jako użytkownik, inwestor decydujemy, co chcielibyśmy mieć w domu, czy na przykład wszystko będziemy zarówno do oświetlenia, do zasilania odbiorników energii elektrycznej wykorzystywać energię elektryczną, czy również na przykład urządzenia kuchenne będą również zasilane z energii elektrycznej, czy też ogrzewnictwo będzie zasilane energią elektryczną. To my decydujemy o tym, jak duży dom chcemy mieć, jak dużo będziemy mieli odbiorników energii elektrycznej. Do tego możemy zasymulować profil obciążenia energią elektryczną i dorobić odpowiednie urządzenia skalowalne.
A teraz tak się zastanawiam, co w sytuacji, jeśli na przykład nastąpiłyby przerwy w dostawie prądu, na przykład, nie wiem, tak jak było to w Hiszpanii, był blackout?
No właśnie, to są takie rozwiązania, które mogą mieć inne zastosowania. Nie tylko może to być dom, który będzie funkcjonował cały czas, ale może to być takie tymczasowe obiekt autonomiczny, który może funkcjonować w sytuacjach kryzysowych, na przykład gdzieś jako źródło dochodzenia, jako obiekt, który jest przetransportowany na obszary, które objęte są powodzią, klęską żywiołową, czy inne, czy w stanach innych zagrożenia. Mamy tu sytuację taką, że my po prostu decydujemy o tym, na ile potrzebujemy takiego obiektu i na ile potrzebujemy energii. Stąd możemy łatwo dopracować źródła energii. Należy podkreślić tak, że wodór wytwarzany z odnawialnych źródeł energii, czyli przy wykorzystaniu elektrolizy, może być wytwarzany na każdym praktycznie miejscu na kuli ziemskiej. Tam, gdzie my mamy dostępną energię elektryczną, żeby wytworzyć ten wodór, oczywiście jeżeli będzie go mniej, no to wiadomo, że wtedy mniej go wytworzymy, ale to nam daje taką gwarancję niezależności energetycznej i niezależności bytu. Co drugie, bardzo jest też ciekawe, że oczywiście zdajemy sobie sprawę, że mamy problemy z deficytem wody słodkowodnej, wody wodociągowej. Pracują koledzy w wielu miejscach kraju i świata na tym, żeby przystosować wodę morską do procesów produkcji wodoru, ale również my możemy inne wykorzystać wody odpadowe, na przykład woda deszczowa może służyć jako wstępne źródło do przygotowania wody dla procesu wytwarzania wodoru.
Czyli to takie uniwersalne rozwiązanie na trudne czasy.
Jest to rozwiązanie, które wydaje się być autonomiczne, rozwiązanie, które wydaje się być przydatne w przyszłości i też odpowiada na wymogi takiego dystrybucji energii w systemach rozproszonych. Bo w zależności od tego, ile my po prostu, jak duże te urządzenia damy, my jeszcze możemy tą dodatkową energię wykorzystać na przykład na przygotowanie przydomowej stacji ładowania pojazdu elektrycznego, roweru czy tam czegoś, czy jeszcze wykorzystać później ewentualnie na potrzeby na przykład do ładowania infrastruktury wodorowej, jakiegoś drona czy roweru czy innego obiektu. Są to rozwiązania, które my możemy przystosować do innych dziedzin życia.
Czy są jakieś ograniczenia?
No jak na razie, no to mamy ograniczenia może wynikające z rozwoju technologii wodorowych w świecie, gdzie z roku na rok obserwujemy coraz więcej rozwiązań, coraz więcej nowych produktów pojawiających się na rynku. Obecnie, no nie ukrywam, barierą jest pewna cena tego, ale wszystkie trendy, które obserwujemy i z którymi mamy do czynienia, no wskazują na to, że jeżeli ta technologia będzie coraz bardziej wchodzić, cena będzie spadać z roku na rok i taki trend się obserwuje. Gdybyśmy zaglądali do Energy Outlook, do innych takich prognoz, i jest wyraźnie nakreślony wzrost zapotrzebowania na rozwiązania z zakresu technologii wodorowych i równocześnie to, co obserwujemy, następuje spadek kosztów wytwarzania tych urządzeń, coraz więcej mamy dystrybutorów, coraz większy się robi rynek, także to one się zaczną coraz częściej pojawiać w życiu codziennym.
To jeśli mówimy o kosztach, to jaka jest cena wyjściowa?
Na razie muszę powiedzieć, że nasz dom to jest taka instalacja badawczo-rozwojowa. Trudno jest mówić o kosztach w przypadku jednostkowego rozwiązania. Ja myślę, że to w przyszłości będą domy dla średnio zamożnych.
A jak długo trwały Państwa prace?
No wspólnie żeśmy z partnerem przemysłowym, z EPAK-iem i z Konina i PAK Serwisem pracowali nad tym rozwiązaniem 4 lata. To było też związane z czasem dostaw pewnych komponentów, z przemyśleniem, z wytworzeniem na zamówienie. Nie jest to takie proste, oczywiste, jak w przypadku, kiedy no, technologia jest dostępna rynkowa. Myśmy, proszę zauważyć, wyszli od pomysłu po jego realizację, po prototyp. To musiało troszkę potrwać.
Nie wiem, czy to wybrzmiało podczas naszej rozmowy, ale cała instalacja gdzie jest pochowana?
Instalacja jest, może być dwojako zabudowywana. Cała instalacja jest zabudowana w prototypowym takim rozwiązaniu, które jest obecnie w ZEPAK w Koninie. A kwestia, jak jest zabudowywana, to jest kwestia architektury domu. W świecie obserwuje się, że takie, nie ma się co bać, takie elektrolizery zabudowywane są nawet w piwnicach, zabudowywane są w takich miejscach zewnętrznych. Są to urządzenia bezpieczne. Jeżeli chodzi o infrastrukturę wodorową, to najczęściej ona jest zabudowywana na zewnątrz budynku w takich ładnych wiatach.
A czy na świecie już funkcjonują na co dzień takie rozwiązania?
Można spotkać takie pilotażowe rozwiązania na przykład w Alpach Alpejskich, zasilanie schroniska górskiego z wykorzystaniem właśnie wyłącznie energetyki odnawialnej wodoru jako magazyny na śnieg. No to właśnie jest to logiczne, bo mamy bardzo dużą przestrzeń, duże nasłonecznienie, nadwyżki produkcyjne w postaci energii elektrycznej, którą łatwo można przetransformować do zasilania elektrolizera i wykorzystać na potrzeby zasilania odbiorników energii elektrycznej, czyli na potrzeby tego schroniska. Druga rzecz, wykorzystuje się jeszcze ciekawe rozwiązania, odzyskuje się energię cieplną pochodzącą z procesów wodorowych na potrzeby ogrzewnictwa, a w przyszłości można również na potrzeby chłodu.
Takie pytanie pół żartem, pół serio. Czy to oznacza, że Państwo AGH słynące tutaj z podziemnych działań teraz zajmiecie się tematyką lądową i na przykład będziecie, nie wiem, rozwijać nieruchomości, rynek mieszkalnictwa?
Oczywiście to będzie jeden z kierunków. Na AGH zajmujemy się nowymi technologiami w różnych aspektach. Jako przedstawiciel Wydziału Energetyki i Paliw powiem, że będziemy się koncentrować na rozwijaniu nowej grupy paliw i rozwiązań energetycznych, tak aby one w sposób techniczny, ekonomiczny służyły każdemu człowiekowi, społeczeństwu, więc budownictwo jest z jednym obszarów naszych zainteresowań.
Czy możemy tak prognozować, kiedy takie rozwiązanie mogłoby wejść w życie? Bo Pani wspomniała, że w przyszłości może się okazać, że to będzie rozwiązanie dla klasy średniej.
Myślę, że takie rozwiązania, my jesteśmy jeszcze na etapie demonstracji. Myślę, że one się mogą pojawić w przeciągu 5 lat, to nie jest wcale odległa przyszłość.
Okazuje się, że to moje pytanie pół żartem, pół serio a propos zajęcia się przez AGH rynkiem nieruchomości może być traktowane poważnie, ale tak i zupełnie na poważnie chciałabym Państwa, Panią zapytać, jakie są Wasze plany co do tego projektu?
Nasze plany są teraz takie, że będziemy dalej, po prostu się teraz zastanowimy, co możemy jeszcze poprawić i nie ukrywam, że będziemy rozwijać narzędzia w przyszłości software'owe, które pozwolą bardziej projektować różne rozwiązania dla gospodarstw domowych w zakresie narzędzi symulacji, narzędzi optymalizacyjnych.
Czyli co, będziemy mogli zarządzać tą instalacją z poziomu komputera?
Tak, będziemy właśnie do tego będziemy dążyć, do wytworzenia tak zwanego cyfrowego bliźniaka, w ten sposób, abyśmy mogli technologiami wodorowymi najpierw zarządzać z poziomu komputera, z poziomu naszej komórki i zobaczyć, co się tam dzieje. Te wyniki tych prac wykorzystamy do optymalizacji rzeczywistego rozwiązania.
Rozmawiała Ola Wasilewska.
Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. W piątek 13 czeka cię coś strasznego.
To znaczy strasznie fajnego. 20. urodziny Antyradia. Świętujemy w piątek 13 czerwca w Warszawie w nadwiślańskim klubie Barka. Nie daj się triskaj dekafobii i przekonaj się, że 13 piękniejszy jest świat. Antyparty na 20. urodziny Antyradia. Wstęp wolny. Mamy też specjalne zaproszenia VIP do wygrania na antenie. Antyradio. 20 lat. Najlepszego roka na świecie.
Każdego ranka na ubitej ziemi spotykają się co świt najlepsze cyngle miłości, czyli Don Pedro i Don Miguel, a wraz z nimi La Donna Margarita. Przemierzaj z nimi cały świat i kraj w poszukiwaniu najlepszej przygody. Spowiadaj się, zdobywaj i kochaj jak prawdziwi desperanos. Figurski, Kędzierski i Wierzejewska. Los Desperanos, czyli najlepsza banda w mieście. Tylko w Antyradio. Radio. Już od 6:30.
Autopromocja. Nie hańbi. Antyradio. Gramy. Najlepszy rok na świecie.
Nirvana.
Iggy Pop. Pearl Jam. Dirty Honey. Skunk and Azy. Antyradio. Gramy najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
Poznań szykuje się do Malta Festiwalu, wydarzenie już w czerwcu w naszym mieście.
Poznań zamieni się w wielką scenę sztuki. Marta Dziewulska, dyrektorka komunikacji festiwalu Malta Festival. A Malta Festival będzie spotkaniem publiczności z artystami i artystkami. Będzie okazją do indywidualnej, refleksyjnej podróży, ale także do wspólnotowego przeżywania. Malta będzie zarówno odbywać się w zamkniętych scenach teatralnych, ale wychodzimy przede wszystkim na ulicę. Zagrają brassbandy, ulubione przez poznańską publiczność orkiestry uliczne. To jest ogromnie przebogaty program spektakli teatralnych. Powitamy Tilda Swinton i Olivera Sayarda ze spektaklem, który jest wystawiany tylko raz do roku w jednym wybranym miejscu na świecie i w tym roku jest to właśnie Poznań. To jest pierwszy weekend festiwalu. Drugi weekend festiwalu, czyli wydarzenia zamknięcia, to jest weekend odbywający się pod patronatem Agnieszki Holland. Dwie sceniczne premiery. Anny Smolar, spektakl Kobieta Samotna, koprodukcja z Teatrem Powszechnym w Warszawie, a także premiera światowa w Poznaniu nowej opery Głos Potwora. Muzykę skomponował Alek Nowak, reżyseruje Agnieszka Smoczyńska. W tym roku Malta jest kobietą, a więc również w klubie festiwalowym będą odbywały się spotkania, warsztaty, na których porozmawiamy na tematy ważne dla kobiet. Tam również cykl literacki Głosy Kobiet, który poprowadzi Michał Nogaś.
A co z koncertami? Bo podczas festiwalu również mnóstwo koncertów.
Oczywiście Malta to teatr, to performance, to taniec, to teatr, na który wpadamy za rogiem, ale to również 5 dni wspaniałych koncertów i tutaj zdecydowanie prym wiedzie królowa elektropopu, czyli Rosin Murphy, która uwielbia wracać do Polski, ale również mogę Państwu polecić koncert Finka, który w jesienią zeszłego roku zaczarował warszawską publiczność, a w tym roku już mówi, że nie może doczekać się na publiczność poznańską i myślę, że to będzie również taki romantyczny, nostalgiczny wieczór z jego muzyką. Szereg wydarzeń ogólnodostępnych, bezpłatnych, otwartych w klubie festiwalowym, ale również na rynku. Tam zorganizujemy dla Państwa kino festiwalowe, ale to będzie wyjątkowe kino, ponieważ spotkamy się z twórczyniami i twórcami wspaniałych filmów tworzonych przez kobiety. A więc zapraszamy do pasażu Quadro. Tam przez cały czas trwania festiwalu projekcje filmowe i nocne rozmowy, którym będą towarzyszyły spotkania z aktorami, reżyserkami, ale również ekspertami i ekspertkami Uniwersytetu SWPS.
Agata Kołacz, dyrektorka programowa Malta Festival. Malta Festival rusza 20 czerwca. Rozpoczynamy wspaniałym widowiskiem kampanii Basinga, francuskiej szkoły cyrkowej, reprezentowanej przez artystkę Tatianę Mosio-Bononge, która na 200-metrowej linii rozpiętej na Placu Wolności przejdzie, zatańczy, uśmiechnie się do, mamy nadzieję, tłumu poznanianek i poznaniaków, w tym tych, którzy będą podtrzymywać linę, po której ona się porusza, ponieważ jej spektakle, które pozornie mogą być skupione na jej indywidualnej obecności, są spektaklami bardzo uspołecznionymi, zależnymi od osób, które współtworzą to razem z nią. W poznańskiej odsłonie wystąpią też senioritki. Będzie kilkanaście scen na festiwalu Malta. Scena będzie na ulicach, scena będzie za rogiem, ale scena będzie też na w takich miejscach jak Międzynarodowe Targi Poznańskie, jak Aula Artis, jak Centrum Kultury Zamek. Mamy nadzieję, że cały Poznań poczuje, że Malta jest.
Ewa Kaczmarek, współreżyserka i współautorka projektu Dawno temu w Glutendorfie. Zapraszamy na pokład autobusu, bardzo zabytkowego, który kiedyś poruszał się po poznańskich ulicach i należy do taboru MPK. To jest czerwony ogórek, który stanie się wehikułem zabierającym widzów w przeszłość. Opowiadamy o historii dzielnicy Główna w Poznaniu, która na co dzień ma taki charakter peryferyjny. Można powiedzieć, że nie zawsze znajdujemy powód, żeby tam pojechać, żeby poznać tę historię. My w spektaklu, który właśnie dzieje się na pokładzie ogórka, przypominamy najważniejsze momenty. Czasami są to momenty bardzo dramatyczne, takie jak na przykład obóz przesiedleńczy, który się mieścił na Głównej, czy katastrofa kolejowa, która wydarzyła się w okolicach tamtejszego dworca, ale jest też taka historia bliska i sąsiedzka, podwórkowa. Jest wspomnienie tego, że Główna przez lata była dzielnicą z wieloma fabrykami, takim poznańskim Germinal. Jest też historia o klubie piłkarskim Polonia, który do dzisiaj rozgrywa tam swoje mecze. Także jest lokalnie, ale jest uniwersalnie. Wybieramy te rzeczy, które wydały się też nam takie najbardziej symboliczne i które emocjonalnie mają szansę rezonować dzisiaj z nami współcześnie.
Daniel Stachuła, współreżyser spektaklu Dawno temu w Glutendorfie. To jest spektakl, który pewnie można by było nazwać w duchu teatru społeczności lokalnych, albo odwołując się do takim teatrem społeczności lokalnej, albo odwołując się do bardzo zapomnianych, acz pięknej tradycji dwudziestolecia międzywojennego w Polsce, teatrem ludowym, czyli tworzonym przez ludzi, dla ludzi. Pewnie dzisiaj gdzieś byśmy szukali takiego określenia teatru środka, gdybyśmy mówili o teatrze zawodowym, repertuarowym. To jest spektakl, który opowiada o Glutendorfie, czyli o dzielnicy Główna w Poznaniu, która, jak mówi jedna z postaci spektaklu, że Główna jest przez poznaniaków głównie omijana.
No właśnie, bo to nie jest miejsce znane poznaniakom, turystom, tym bardziej.
Tak, nie jest. Natomiast to, co jest niesamowite na Głównej, to, że ona ma taki vibe przedmieścia, taki widać to jakby w strukturze urbanistycznej, w strukturze społecznej, to, że mamy do czynienia z takim kiedyś chłopsko-robotniczym przedmieściem. To, że taki boom rozwoju głównej przypada na dwudziestolecie międzywojenne i to, że wtedy, bo mamy przemysł, który się sprowadza na główną i sprowadzają się robotnicy, to przez lata później pokutuje i jest to dzielnica robotnicza, a wiadomo, po przełomie 89 roku staje się dzielnicą porobotniczą, gdzie jest wysokie nagromadzenie bezrobocia i innych dysfunkcji społecznych. I przez taki pryzmat myślę, że główna jest pojmowana przez poznaniaków i poznanianki, a my próbujemy tym spektaklem opowiedzieć jej historię sprzed 100 lat, ale też zrobimy takie wybiegi w przyszłość. Zastanawiamy się, jak ta przeszłość, te historie, te mikrohistorie, małe narracje, które opowiadają o głównej nie z perspektywy wielkiej historii, ale właśnie małych, półprywatnych takich spraw, mogą przełożyć się na działania wzmacniające tę społeczność tu i teraz, w XXI wieku, w 2025 roku. I to jest dla nas szczególnie cenne, żebyśmy nie egzotyzowali tej społeczności i nie bardzo chciałbym uniknąć takiej sytuacji, w której na festiwalu publiczność festiwalowa jedzie sobie popodglądać egzotyczną społeczność głównej, czyli jakiegoś tam przedmieścia w Poznaniu, po to, żeby wyrobić sobie opinię. Nie. Albo traktujemy tych ludzi poważnie i serio, że oni opowiadają o ważnych dla nich sprawach, albo nie idźmy na ten spektakl.
Monika Dziekan, dyrektorka generalna Kulczyk Foundation. Kulczyk Foundation jest odpowiedzialna za scenę Cześć Dziewczyny podczas tegorocznego Malta Festival i takim kulminacyjnym wydarzeniem tej sceny będzie performance z udziałem najmłodszych dzieci i młodzieży z Poznania. Tutaj na Placu Wolności, w centrum, to będzie serce tego wydarzenia, ale uczestniczyć w nim będą dzieci, młodzież z całej Polski przy pomocy telebimu i streamingu.
Maciej Nowak, dyrektor artystyczny Teatru Polskiego w Poznaniu. Od 35 lat w czasie czerwcowym w Poznaniu dzięki Malcie dzieje się bardzo dużo. Ja jestem absolutnie szczęśliwy, że mogłem dołączyć do tej ekipy poznańskiej 10 lat temu i teraz również wypełnić w pewnej części program festiwalu tegorocznej Malty, bo my mamy dwie ważne rocznice w tym roku. Jedną związaną z Maltą, bo Malta się urodziła w pokoju, w którym ja pracuję w teatrze. W tym pokoju urzędował Michał Merczyński, inicjator festiwalu i długoletni dyrektor. I on właśnie przy biurku, przy którym ja siedzę, wpadł na ten genialny pomysł, by taki festiwal powołać. A drugi ważny pretekst tegoroczny jest taki, że obchodzimy 150-lecie powołania do życia tego teatru. A ten teatr to nie jest taka po prostu zwykła scena, bo on powstał z inicjatywy mieszkanek i mieszkańców Poznania. On tak naprawdę jest dziełem waszych pradziadów, waszych prababć, którzy się skrzyknęli, wymyślili rozmaite mechanizmy, które pozwoliły zebrać odpowiednią ilość pieniędzy i otworzyć teatr w roku 1875. I co jest niesłychanie ważne, ten teatr działa nieprzerwanie od roku 1875 i jest dzięki temu najstarszym nieprzerwanie działającym teatrem w Polsce. Bardzo to podkreślam, bo są oczywiście teatry o dłuższej tradycji w naszym kraju. Teatr Narodowy w Warszawie czy Stary Teatr w Krakowie mają dłuższą tradycję, ale one nie mają tej ciągłości materialnej. I myślę, że jest w tym coś bardzo poznańskiego. Ta rzetelność i gospodarność, żeby jak się coś ufundowało, to żeby o to dbać. Te 150 lat to jest właśnie czas dbałości Poznania o swój teatr.
Jesteśmy dumni z tego, że mamy ten teatr tutaj przed 27 grudnia w Poznaniu, ale tak wracając jeszcze do Festiwalu Malta.
Pod nową dyrekcją Agaty Kołacz, która się rozpoczęła rok temu, festiwal oczywiście zmienia swój charakter. No, Agata to jest najmłodsze pokolenie animatorek kultury w Polsce i ona realizuje gusta, ideały swoich rówieśniczek, rówieśników i ich zainteresowanie. Ja się bardzo cieszę i z wielkim zainteresowaniem przeglądam się Agaty Kołacz wyborom. I wierzę, że zarówno to już, co zrobiła w zeszłym roku, to co ten program, który zaplanowała na ten rok, daje pewność, nawet nie nadzieję, tylko pewność, że w najbliższych latach ten festiwal powróci do grona najważniejszych tego typu imprez, nie w Polsce, bo w Polsce to wiadomo, że jest najlepszy, ale do grona najważniejszych zdarzeń tego typu w ogóle w Europie. I to widać już w tej chwili.
Przypomnę, Malta Festival rusza w Poznaniu 20 czerwca. Bartosz Łukasiewicz, Antyradio Poznań.
Cała prawda.
i wiesz wszystko.
Ruszyła 8. edycja budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. W tym roku pod głosowanie trafiło 218 projektów, z czego autorami ponad 40 z nich są mieszkańcy Krakowa i okolic.
Po raz kolejny budżet obywatelski jest oddany w ręce naszych mieszkańców. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego. 16 milionów złotych przekazujemy w ręce naszych mieszkańców, aby to mieszkańcy decydowali, na co te środki winny być skierowane. Dla nas bardzo ważna informacja jest taka, że od pierwszej edycji rośnie ilość osób zainteresowanych, rośnie ilość osób, które głosują i biorą udział bezpośrednio w projekcie budżetu obywatelskiego, który proponuje samorząd województwa małopolskiego, ale też mój zespół, który nadzoruje i pracuje bezpośrednio z organizacjami pozarządowymi. Istotne również jest to, że ten budżet obywatelski potwierdza po raz kolejny, że dla nas bardzo istotny jest dialog z mieszkańcami. Chcemy wsłuchać się w potrzeby mieszkańców naszego regionu, większych, mniejszych miejscowości i chcemy, żeby to właśnie projekty były inspirowane przez naszych mieszkańców. Tym bardziej, że potwierdzamy, że często zdarza się tak, że projekty, które są zgłoszone do budżetu obywatelskiego, traktujemy w pewnym sensie jako pilotaże, a później jako samorząd województwa małopolskiego chcemy realizować większe projekty z większym budżetem. Niemniej jednak ktoś, kto ma 16 lat, może bezpośrednio uczestniczyć w projekcie, może też zgłosić zadanie i zainteresować swoich przyjaciół, znajomych do głosowania. Również bierzemy pod uwagę jeden fakt i z roku na rok praktycznie budżet jest zwiększany. Pierwsza edycja to kwota 6 milionów złotych, a tegoroczna edycja 16 milionów złotych. Dla nas również bardzo istotne jest to, że te projekty, które zostały zgłoszone, one nie zostały odłożone na półkę i zostały zrealizowane i zapomniane. Tak jak tutaj mamy naszych autorów, najlepszych projektów w województwie małopolskim, one funkcjonują, żyją, no i ufam, że będą miały kolejne edycje, bo też widzimy, że nasi mieszkańcy są bardzo przedsiębiorczy, są bardzo kreatywni. Na tym nam bardzo zależy, żeby również, biorąc pod uwagę to zadanie, jakim jest budżet obywatelski, bardzo mocno kreować.
Nie spotkaliśmy się po to, żeby promować nasze indywidualne zadania, ale po to, żeby powiedzieć o tej partycypacji obywatelskiej. Magdalena Kozień-Kępa, Fundacja Krakowska Siatkówka. Budżet obywatelski pokazuje, jak ważne jest współdziałanie w naszych mikrośrodowiskach. Te nasze mikrośrodowiska pokazują, że jednak ta idea wolontariatu, która mówi się, że gdzieś tam umiera, jednak nie zanika, bo pokazuje, jak te nasze małe społeczności potrafią z wielkim zaangażowaniem, nieodpłatnie angażować się w nasze te małe projekty, które dla każdego z nas, mi się mój wydaje, najważniejszy i najsensowniejszy. Koleżance tutaj jej się wydaje, że jej idea zadania jest najistotniejsza, więc pokazuje, jak te małe środowiska potrafią po prostu przez ten budżet być skoncentrowane wokół konkretnego działania i to właśnie jest ta encyklopedyczna definicja wolontariatu, która jest tak nam potrzebna w naszym funkcjonowaniu codziennym.
Ważne, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o projekcie, który jest w województwie małopolskim, zagłosowało i czynnie uczestniczyło właśnie w tymże ważnym dla samorządu województwa małopolskiego projekcie.
Ja chciałam zaapelować w imieniu wszystkich autorów zadania i później realizatorów o to, żeby mieszkańcy głosowali internetowo. Raz, że naprawdę ułatwia to później proces weryfikacji poprawności głosów, nie ma błędu. Dwa, jest potrzebna mniejsza ilość osób do zatrudnienia później przez urząd związany z tym czasem, a dla nas jako dla autorów czy mieszkańców no po prostu w krótszym czasie są wyniki, na które bardzo niecierpliwie zawsze oczekujemy, czy się udało w tej kolejnej edycji, czy się nie udało, więc jeśli mogę, to powtórzę apel, proszę o głosy internetowe.
Oczywiście każdy może zagłosować, czy też tradycyjnie w urzędzie w ramach oddanego głosu w urnie, ale również elektronicznie, również takie głosy można oddać. Istotą jest to, żeby mieć ukończone 16 lat, mieć głowę pełną pomysłu, również zgłosić pomysł, wziąć udział w głosowaniu i cieszyć się dobrym i fajnym projektem.
Doprecyzuję to głosowanie, tak jak pan marszałek wspominał, Dawid Puszko, zastępca dyrektora Kancelarii Zarządu. Kiedy głosujemy osobiście przez papier w Urzędzie Marszałkowskim, mamy również 7 agentów, wszystko jest dostępne na stronie internetowej oraz 4 urzędy gminy. Myślenice, Limanowa, Wadowice, Proszowice, tam również będą umieszczone urny. Oczywiście zachęcamy do głosowania elektronicznego, bo jest najszybciej. I tak jak pan marszałek wspominał, każdy mieszkaniec, który głosuje fizycznie, dostaje 2 listy, ogólnowojewódzką i regionalną. Tam nie ma obowiązku meldungowego. Po prostu deklarujemy, że jesteśmy mieszkańcem tego regionu.
Jeżeli chodzi o projekty, które są realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, są to projekty społeczne, związane ze sportem, związane z chociażby też z kulturą, ale też mamy tutaj dzisiaj przykład projektów związanych z osobami z niepełnosprawnościami. Dla nas bardzo istotne jest to, dla mnie osobiście, i zachęcam do tego, żeby jak najwięcej pojawiało się projektów, gdzie jest inwestycja w dzieci, w młodzież, w zajęcia sportowe, zajęcia kulturalne, bo im więcej zainwestujemy teraz w dzieci i młodzież, tym w przyszłości to będą dobrze zagospodarowane środki w samorządzie województwa małopolskiego.
W takim razie powiedzmy o zeszłych pani projektach. Jakie one były, czego dotyczyły, do kogo były kierowane?
Projekty przeze mnie zgłaszane i później kolejno koordynowane, realizowane, zawsze dotyczą tego samego obszaru sportu, bo gdzieś tam geneza zawsze zadań tkwi w potrzebie po prostu sportu takiego bardzo powszechnego i amatorskiego, aby te zajęcia były dla organizowane jak największej ilości dzieci i żeby były to zajęcia niededykowane do danej grupy społecznej, czyli siatkarek, koszykarek czy innych przedstawicieli innych dyscyplin, ale żeby były to zajęcia ogólnorozwojowe z elementami jakiejś dyscypliny sportowej. Po co ta jedna dyscyplina sportowa? No bo właśnie dyscyplina sportowa wybrana jakaś i jeszcze dyscyplina zespołowa uczy od najmłodszego funkcjonowania nas i pracy zespołowej, którą się później mierzymy w codziennym dorosłym życiu, jak już idziemy tą ścieżką taką zawodową. Pracujemy zawsze w jakimś zespole, a granie w drużynie zawsze nam pomaga po prostu nauczyć się, że nie decydujemy sami, nie jesteśmy sami, tylko zawsze gramy zespołowo.
Czyli dwa cele pani przyświecały. Z jednej strony uczenie właśnie tej współpracy już najmłodszych, a z drugiej strony no mówi się, że ruch to zdrowie, a tego ruchu no młodzież z pokolenia na pokolenie ma coraz mniej.
Niestety tak to wygląda. Martwią mnie bardzo jako przedstawiciela środowiska sportowego pomysły Ministerstwa Edukacji co do lekcji WF-u. Bardzo mnie martwią te pomysły. Mam nadzieję, że są to tylko i wyłącznie pomysły, nie zostaną one zrealizowane i jednak będzie coraz większy nacisk po prostu na ten rozwój taki holistyczny dziecka, czyli tylko nie popołudniami korepetycje, chemia, fizyka. To jest oczywiście bardzo ważne. Sama jestem z wykształcenia matematykiem, więc wiem, że to jest ważne, ale także również ten sport.
Zaskakujące, że matematyczka walczyła o dodatkowe lekcje WF-u.
Może po prostu wiem, co życie jest ważne. Nie, słuchajcie, to jest bardzo ważne, jak jesteśmy zdrowi, sprawni, po prostu to życie jest po prostu łatwiejsze w codzienności. No nie ma co ukrywać, że sprawne ciało po prostu daje łatwiejszą codzienność. No podbiegniemy do autobusu, wyniesiemy siatki na górę, weźmiemy wózek z dzieckiem. Zdrowe ciało, sprawne ciało pomaga w codzienności, że bolączki dnia codziennego tak nas nie bolą. No nie boli nas kolano i parę innych rzeczy.
Endorfiny się wydzielają.
To też. No i uczy zespołowości, proszę mi uwierzyć, praca w zespole jest zawsze bardzo fajna. No są osoby oczywiście, które są starym żeglarzem, prawda, i samodzielnie, ale naprawdę nauczenie dziecka od małego pracy zespołowej, gry w zespole, że się pracuje, że się powierza obowiązki komuś innemu, że można kogoś innego liczyć, jest bardzo cennym doświadczeniem.
Oddajemy dwa głosy. Stąd, biorąc pod uwagę w poprzedniej edycji ilość osób, które uczestniczyło, to jest 380 tysięcy, czyli 10% mieszkańców Małopolski i jeżeli to pomnożymy razy dwa, to ponad 600 tysięcy głosów zostało oddane i zostanie oddane, liczę na to, że mieszkańcy będą bardzo aktywni, ale również biorąc pod uwagę Małopolskę. Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy uczestniczą w tymże projekcie, uczestniczą oddając głosy, bo kiedy porównamy sobie na arenie krajowej budżet obywatelski, to wyprzedzamy największe regiony, jeżeli chodzi o zainteresowanie mieszkańców. To potwierdza fakt, że nasi mieszkańcy są bardzo kreatywni, ale przede wszystkim przedsiębiorczy. I to jest dla nas istotne, bo Małopolska rozwija się dzięki naszym mieszkańcom, dzięki przedsiębiorczości i pomysłom, które są realizowane i są kierowane do gmin, do powiatów, ale też do samorządu województwa małopolskiego.
Daniel Bukalski, prezes Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Nasze poprzednie zadanie miało na celu wzbogacenie oferty bezpłatnych zajęć sportowych dla społeczności głównie akademickiej, ale również społeczności szkół średnich. Realizowaliśmy bezpłatne zajęcia z koszykówki, futsalu, z tenisa stołowego. W poprzednich latach, bo mam przyjemność być osobą, której pomysły od 2019 roku znajdują uznanie mieszkańców Małopolski, także możemy powiedzieć, że realizowaliśmy tysiące bezpłatnych zajęć sportowych typu też fitness, pilates, zumba, yoga, treningi motoryczne, też wizyty u fizjoterapeutów. Także mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że dzięki budżetowi obywatelskiemu Małopolski podnosiliśmy jakość życia społeczności lokalnej, szczególnie dla mieszkańców Krakowa.
No i szczególnie tej akademickiej, bo faktycznie zmieniły się trochę okoliczności. Młodzi ludzie coraz wcześniej zaczynają pracę zawodową, zasiadamy za tym komputerem i potem uskarżamy się na ból kręgosłupa chociażby.
Zgadza się i też to zauważyliśmy tę potrzebę i myślę, że właśnie nasze projekty potrafiły zaspokoić tę potrzebę i cieszymy się bardzo, no bo właśnie to jest raz, że poprawa jakości życia, no i właśnie poprawa zdrowia. Więc myślę, że i wierzę w to, że dzięki naszym projektom projektowi raz poprawiło się to zdrowie mieszkańców, dwa być może jeszcze zachęciliśmy ludzi do może nawet większej aktywności i nabrania nawyków, pozytywnych nawyków takich sportowych.
To teraz zachęćmy Małopolan, dlaczego warto głosować właśnie w budżecie województwa małopolskiego.
Warto głosować dlatego, że w budżecie obywatelskim mamy możliwość współdziałania, mamy możliwość współdecydowania o tym, jak będzie wyglądać nasze miasto, miasteczko, wieś, jak będzie wyglądać nasza rzeczywistość. Więc to jest bardzo ważne, żeby bardzo też mądrze ten głos oddać. Zachęcam szczególnie do tego, żeby zapoznać się z proponowanymi pomysłami i zdecydować dobrze, który z tych pomysłów będzie najlepszy dla nas, a jeśli nie widzimy nic dla siebie, to może pomyśleć o innych osobach, nie wiem, z naszej rodziny, najbliższych, co dla nich mogłoby być najlepsze i z czego oni mogliby skorzystać. I oczywiście zachęcam do głosowania internetowego.
Anna Dela, powiat olkuski. Ponieważ na co dzień pracuję z rodzinami, z dziećmi z niepełnosprawnością, no to staram się co roku składać takie projekty właśnie w tym temacie, które wspiera te rodziny w spędzaniu dodatkowego czasu wolnego, przede wszystkim wakacje. Realizujemy wyjazd taki rodzinny podopiecznych. To są dodatkowe zajęcia w roku szkolnym. Planujemy wizytę w Kogiteonie. No i też nie ukrywam, że bardzo liczę wtedy na wsparcie mam i rodzin tych dzieci z niepełnosprawnością, bo tak naprawdę oni zdobywają te głosy bardzo szeroko, prowadząc swoją kampanię promocyjną, no bo zależy im na tym, żeby te dzieciaki, które, tak jak powiedziałam, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, nie do końca mają możliwość spędzenia czasu wolnego, żeby one dostały wsparcie.
Głosujący oczywiście widzą efekt końcowy, czyli konspekt projektu, który mógłby zostać zrealizowany, ale właśnie z Pani doświadczenia ubiegłorocznego. Czy trudno jest przygotować taki projekt i czy trudno jest przekonać mieszkańców, znajomych do zagłosowania na niego?
Pytanie numer dwa. My mamy już takie silne zakorzenienie w społeczności lokalnej, więc jak gdyby ludzie już trochę znają sam proces, ufają mnie i jak gdyby mojemu środowisku jako autorom zadania. Więc tutaj mamy na pewno ułatwione zadanie, że też widzą efekty tego, co się udało zrobić, że podopieczni rzeczywiście są obecni w przestrzeni publicznej, że wychodzą i mają możliwość realizacji fantastycznych inicjatyw. Czy trudno jest zgłosić? No trzeba jednak mieć ten pomysł. Pewnie trzeba sobie też przemyśleć być może jakiś rodzaj też koalicji między tymi klubami sportowymi. Natomiast opisać pomysł, wycenić, a nawet jeżeli są jakieś wątpliwości, to tutaj zespół do spraw budżetu jest fantastyczny. Jeżeli są jakieś usterki w projekcie, oni też dzwonią, zachęcają do poprawy, żeby jak najwięcej tych zadań przeszło tą weryfikację formalną i zostało poddanych pod głosowanie.
A teraz mamy już efekt finalny, czyli Małopolanie mogą głosować, więc gdyby Pani miała przekonać, dlaczego warto przeglądnąć tegoroczne projekty i wybrać ten, ich zdaniem, najlepszy. Co daje nam budżet obywatelski województwa małopolskiego?
Daje nam doskonałe, fantastyczne projekty w tych naszych średnich ojczyznach, bo to są projekty nie w skali gminy, tylko raczej w skali województwa. Daje nam możliwość poczucia sprawstwa. Ja to zawsze podkreślam, bo też robię takie coś zawodowo jak szkolne budżety partycypacyjne i widzę, jak młodzi naprawdę potrzebują tego, żeby im dać możliwość zagłosowania, wypowiedzenia się, czy nawet bycia autorem zadania. Stąd ten wiek 16 lat jest fajny, że już te młodsze osoby mogą zagłosować, mogą się sprawdzić w tym systemie naszym demokratycznym. Także też o tym nie zapomnijmy, że oddając głos, decydujemy o tym, co się dzieje dookoła nas.
Podkreśla to bardzo znaczącą ideę wolontariatu oraz daje realne korzyści w postaci realizowanych zadań w obszarze społecznym, w tym sportowym. Pozwala nam wspólnie realizować różnorakie zadania w obszarze społecznym, głównie jak pokazują po prostu zadania, na które możemy w tej edycji głosować, są to zadania sportowe, więc po prostu zapełniamy na pewno takie deficyty. No a widać, że te deficyty są w potrzebach sportowych i to w różnych dyscyplinach, w różnych kategoriach wiekowych i że tego szukamy najbardziej.
Głosując fizycznie oraz na stronie internetowej mamy zawsze dwie listy do wyboru. Jedna lista ogólnowojewódzka, zadania duże, a druga lista regionalna, zadanie mniejsze. Oddajemy dwa głosy, jeden na duże, drugi na małe. W skrócie tak to wygląda.
Cała prawda. Antyradia.
Jak biznes połączyć z urzędem? Łącznikiem, pełnomocnikiem. Gliwice mają nowego pełnomocnika do spraw przedsiębiorców, który ma pomagać firmom w urzędowych sprawach i tych rozwojowych, by biznes rósł w siłę. Mówi prezydentka Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka.
Pełnomocnik do spraw przedsiębiorców ma być łącznikiem zarówno między oczywiście dużymi przedsiębiorstwami i przedsiębiorcami, ale także tymi małymi. Jego zadanie to jest po pierwsze udrażnianie tych wszystkich takich administracyjnych ścieżek, z którymi być może niektórzy mają kłopot, a po drugie łączenie tych biznesów, które razem mogą mieć jeszcze większy potencjał i będą gotowe na przykład zainwestować w Gliwicach.
Jak to ma pomóc przedsiębiorcom? Z jakimi sprawami mogą się zgłaszać na przykład do pełnomocnika?
Już jak byłam radną, to wielokrotnie rozmawiając z przedsiębiorcami, słyszałam, że zdarza się tak, że mają fantastyczny pomysł i w Gliwicach nie są się w stanie przebić, bo albo nie wiedzą, jakich partnerów tutaj mają i sięgają po tych partnerów daleko poza Gliwice, albo szczególnie to dotyczy młodych przedsiębiorców i tych ich małych przedsiębiorstw. Ta machina, która w przypadku procesu inwestycyjnego jest konieczna do okiełznania, no bo trzeba z tej administracyjnej ścieżki skorzystać, jest dla nich trudna i chcieliby kogoś, kto będzie ich wspierał. I wprawdzie my mamy w mieście takie stanowisko, gdzie się rejestruje tą działalność, ale nigdy nie było tutaj takiego miejsca, takiej osoby odpowiedzialnej za to, żeby połączyć te wszystkie oczekiwania przedsiębiorców w jednym miejscu, móc to skoordynować, podpowiedzieć dobre rozwiązania. No tak, żebyśmy po pierwsze te wszystkie inwestycyjne plany, na którym nam w mieście zależy, lokowali właśnie tutaj, a po drugie, żeby przedsiębiorcy byli przekonani, że Gliwice jest doskonałym miastem, żeby tutaj rozwijać tą swoją działalność gospodarczą, bo tak niewątpliwie jest. Chcemy im to jeszcze po prostu ułatwić.
Łącznikiem został Paweł Staszel, który ma doświadczenie zarówno w samorządzie, jak i w biznesie. Ma też już swój plan działań.
Tak, zgadza się. Ostatnie lata po zakończeniu mojej kariery samorządowej to rzeczywiście praca już w charakterze przedsiębiorcy w prywatnych spółkach. No i to na pewno pomaga i będzie mi pomagało. Bycie łącznikiem tych dwóch światów polega też na tym, żeby znać realia po obu stronach i umieć mówić językiem, który jest używany przez obie strony i w ten sposób wzajemnie tłumaczyć sobie te rzeczywistości i pomagać zrozumieć się, znaleźć wspólną płaszczyznę działania, współpracy, pomocy. Myślę, że taka potrzeba była i chcemy rzeczywiście tę przestrzeń wypełnić, dać taki sygnał otwartości do współpracy, zaprosić do rozmowy, co starałem się też zrobić w mojej wypowiedzi, ale też robię to na co dzień, aktywnie wychodząc do firm, kontaktując się, pisząc, dzwoniąc, proponując spotkanie i rozmowę. Jeszcze widzę ogromny potencjał w tym, co w naszym mieście się dzieje, w bardzo różnych branżach, w bardzo różnej skali, od dużych firm, które większość z mieszkańców może znać, bo działają na przykład na strefie, czy są z innych powodów rozpoznawalne, ale także tych małych, a nawet i najmniejszych, którzy również robią ciekawe rzeczy, których potencjał również możemy pokazać, wykorzystać, połączyć i budować. Powiedzmy, że na szczęście te kontakty nie zaczynają się od problemów, raczej od szans, od potencjału, od tego, że przedsiębiorcy, reagując pozytywnie na taką propozycję dialogu i współpracy, mówią świetnie, to rzeczywiście możemy zrobić coś wspólnie, mamy pomysł taki, 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 mamy jakąś sferę, w której to zacieśnienie współpracy może dać dobre efekty i dla miasta, i dla tej firmy, czy w ogóle szerzej środowiska gospodarczego, bo też dla mnie budujące jest to, że w wielu rozmowach przedsiębiorcy, z którymi się spotykają, nie mówią tylko o sobie, tylko mówią o szerszym środowisku, o tym, że potrzebne jest sieciowanie, że potrzebne jest wzajemne wspieranie się i budowanie siły i wizerunku naszego miasta po to, żeby każdemu indywidualnie było też łatwiej działać na zewnątrz. Pamiętajmy o tym, że większość przedsiębiorców, przynajmniej tych, którzy już są na jakimś etapie rozwoju, średnie, większe przedsiębiorstwa, działają na rynkach ogólnopolskich, zagranicznych. To nie jest tak, że ich klientem jest tylko tutaj lokalny mieszkaniec. Więc dla nich wizerunek miasta, dla nich ta siła pewnego zespołowego wysiłku, no jest ważna, jest pozytywna. Może budować też ich pozycję na zewnątrz. I to chcielibyśmy również wspierać.
Czyli nie tylko firmy mogą się do pana zgłaszać, ale pan też będzie się do tych firm odzywał tutaj na terenie Gliwic? Jak to będzie?
Zdecydowanie tak. Do tej pory, no jeszcze nie mieliśmy okazji dużo powiedzieć publicznie. Dzisiaj jest ten moment, ale już wcześniej taka aktywność z mojej strony, ona będzie kontynuowana. Ja będę proponował spotkania indywidualne, proponował spotkania w pewnych formatach tematycznych czy branżowych, to już w maju, czerwcu będą takie pierwsze okazje, więc na pewno aktywność. To chodzi o taką aktywną postawę i budowanie dialogu, przestrzeni do rozmowy i do współpracy, ale oczywiście ja będę się cieszył z każdego kontaktu, który będzie uczyniony w moją stronę. Polecam się serdecznie pod numerem telefonu dostępnym na stronie internetowej, adresem mailowym, także z przyjemnością podejmę każdy temat, który nasi przedsiębiorcy będą chcieli zgłosić.
A czy osoby, które dopiero chciałyby założyć firmę, mogą też się do pana zgłaszać?
Oczywiście. Być może dla nich to moje wsparcie będzie na tym etapie stosunkowo niewielkie, ale samo skierowanie do instytucji czy podmiotów, tu lokalnie czy regionalnie, które mogą pomóc w rozpoczynaniu działalności gospodarczej, które mają jakieś instrumenty wsparcia, dotacje, to też jak najbardziej będę z przyjemnością robił. Także nawet jeżeli ktoś ma pomysł na biznes, ale już na etapie pomysłu można szukać współpracy, można szukać partnerów biznesowych, czy właśnie instrumentów wsparcia, jak najbardziej tak.
Dla Antyradia Paulina Kozioła.
Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Wreszcie nastąpił ten moment. Odpalenie machiny 31. Poland Rock Festival. Cały line-up małej sceny, tylko z nazwy. I wielkiego koncertowania na dużej scenie w specjalnym wydaniu Zaraz Będzie Ciemno.
9 czerwca ogłaszamy line-up Poland Rock Festival. Bądźcie z nami w specjalnej audycji Zaraz Będzie Ciemno na antenie Antyradia. Startujemy wyjątkowo o 19.
Dowiedz się jako jedna z pierwszych osób, kto w tym roku zagra na Poland Rocku. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
Wow, ile nakupowałeś!
No ba, z apką Erli można więcej.
A co więcej, w apce Erli znajdziesz miliony produktów z darmową dostawą już od 79 zł.
Kupujesz taniej i stać cię na więcej. Na przykład produkty z kategorii małe AGD nawet do 50% taniej.
Za Erliście dziękuję.
A proszę, też pobierz apkę. W apce Erli zawsze taniej. Sprawdź.
Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok na świecie. Metallica. Moneski.
Ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi ladrime, questi uomini in macchine, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide in casa mia.
Soundgarden.
Black Hole Sun, won't you come?
Depeche Mode. Red Hot Chili Peppers. Nirvana. Antyradio. Gramy najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
WTF Fest, czyli festiwal filmów nie do końca typowych. W warszawskiej Kinotece od 11 do 15 czerwca będzie można obejrzeć to, co odstaje od mainstreamu. O szczegółach dyrektorka festiwalu Monika Stolat.
W dniach od 11 do 15 czerwca w warszawskiej Kinotece odbędzie się druga edycja WTF Fest, czyli festiwalu bardzo dziwnych filmów, które wymykają się klasyfikacją i konwencją. W programie znajdą się dzieła kontrowersyjne, kultowe, no takie, które też często zostawały w cieniu mainstreamu. Przede wszystkim są to filmy odważne, dziwne, które jest naprawdę bardzo często zaszufladkować. Filmy, które czasem śmieszą, czasem szokują, ale zawsze są bardzo wyraziste, emocjonujące i na pewno nigdy nie są nudne i nie zapomina się o nich. To zarówno klasyka kina, stare kultowe hity z czasów VHS, jak i nowsze, nietypowe produkcje z najważniejszych festiwali. WTF Fest polecam przede wszystkim widzom, którzy w kinie szukają czegoś innego, oryginalnego, pragną emocji, wolności, przekraczania granic formalnych, estetycznych. Szukają filmów innych niż oferuje nam mainstream. Program festiwalu składa się z 14 filmów i w zasadzie każdy jest niesamowity. Filmem otwarcia są Idioci Larsa von Triera, czyli prowokujący manifest Dogmy 95, przedstawiający grupę dorosłych, udających osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Brzmi to jak gruba przesada i groteska, ale film w czasie premiery zrobił naprawdę ogromne wrażenie na widzach i robi je do dzisiaj. Zobaczymy także na WTF Fest film Crazy House z zeszłego roku. To jest holenderska, bardzo czarna komedia o rodzinie, której życie wywraca się do góry nogami w wyniku wielu bardzo niespodziewanych wydarzeń. No jest to festiwal makabry, czarnego humoru, w filmie, no, który obraża dosłownie wszystko i wszystkich. Film był tak mocny, że w 2024 roku podczas swojej premiery na festiwalu Splat Film Fest zdobył nagrodę publiczności dla najbardziej szokującego filmu. Poza tym z takich lżejszych rzeczy to na przykład Cannibal The Musical. To jest teoretycznie horror i